Dzień dobry. Dziś jest bardzo piękny dzień. Tak piękny, że czuję prawie się tak, jakbym była, nie była na Islandii. I w Polsce jest podobno 30 stopni, co w ogóle jest dla mnie jakąś abstrakcją. W sensie ja w ogóle już zapomniałam, co to znaczy upał. I jak się spytałam mojej przyjaciółki Koki dzisiaj właśnie o to, jak jest upał, to ona powiedziała, że to jest tak, że cytując, że łeb napierdala, czas jest jak kisiel i się stoi, że ten czas stoi w miejscu i nie ma się siły na nic i wiadomo, że to potrwa jeszcze 3 miesiące. I no, przez ten lockdown, to wierzcie mi albo nie, że tak jak nienawidzę upału, zwłaszcza tego w mieście, że się wszystko nagrzewa i pali w japę i po prostu to po tym więziennym zamknięciu na wyspie, to ja po prostu marzę o tym, żeby stanąć na środku Warszawy i się spocić i ani słówkiem bym się, słuchajcie, nie pisnęła z tego wkurwienia. Na nic bym nie narzekała. Jakby mi teraz podstawili samochód Wizera, którego przecież nie znoszę, tego nocnego lotu Wizera, to już ja bym nigdy nic nie powiedziałabym złego już. Mogłabym nawet mieć lot opóźniony o 3 godziny, ale jeżeli on się odbył, to bym każdą panią stewardessę ucałowała po prostu. Bo już bardzo tęsknię za bliskimi. Ale jak wiemy, czasy są ciężkie. I niestety czas się nauczyć, i te czasy nas tego uczą, że nie można mieć wszystkiego, no, co się chce. I kochani, ostatnio miałam taką sytuację. Rzadko się udzielam na swoim Instagramie, poza wrzucaniem memów, ale kto mnie obserwuje, ten wie, że ostatnio się wydarzyła w moim życiu bardzo stresująca sytuacja. I ogólnie jak się jest mną, a okazało się też, że nie tylko trzeba być mną, bo mnóstwo ludzi tak ma, to stresującą sytuacją może być wyjście do pana lodziarza. Bo co jakiś czas na nasze osiedle przyjeżdża pan lodziarz. I on nie ma takiej muzyczki jak w Polsce w latach tam 2004, czy tam 2000-2004, tylko ma taki dzwonek ręczny, taki jak święty Mikołaj, albo jak pani na świetlicy szkolnej. I ja na początku w ogóle nie byłam zainteresowana tym dźwiękiem. I ja myślałam, że to, wiecie, może jakaś tam wycieczka szkolna i pani dzwoni, żeby uciszyć te dzieci. Ale jak któregoś razu w niedzielę po obiadku usłyszałam ten dźwięk, to wystawiałam swój po prostu ciekawski polski łeb za drzwi i go zobaczyłam. I to był wóz. Jest to wóz błękitny. Dokładnie, słuchajcie, w kolorze nieba. Czyli takim jak smak lodów po obiadku. I pan, który jeździ tym wozem, on mógłby mieć jakieś, nie wiem, takie zdjęcie z Woodstocku, jak sobie pije browarka z kolegami i pali takiego wielkiego gibona i ma 24 lata i pewnie gdzieś studiuje na Polibudzie. I totalnie tak wygląda nasz pan osiedlowy lodziarz. I słuchajcie, jak zobaczyłam, że to taka wielka, jeżdżąca chłodziarka po prostu z milionem lodów do wyboru, to się tak uruchomiłam, tak mi się oczy zaświeciły i po prostu tak mi się zachciały lodów Magnum. Ale oczywiście co, no od razu mnie napadł lęk. No i typ stał pod tym moim domem i dzwonił tym dzwonkiem. I nikt nie wychodził, a on tak się rozglądał tylko dookoła i czekał, aż ktoś wyjdzie w klapeczkach i te lody po prostu kupi. I nikt nie wychodził. I ja się schowałam do środka, bo skoro mnie nie widział, to myślałam, że jeżeli mnie nie widział, to nie muszę nic wychodzić. Ale no zobaczył, że ja tam stoję. I ja, okazało się, że ja nie mogę mieć tego, co ja chcę. Ja po prostu muszę się na to całe życie godzić, bo ja nie umiem... Nie umiem tak żyć, w sensie nie umiem wielu rzeczy. Ja sobie zdawałam sprawę, że na przykład mnie mega zawsze stresowało chodzenie do nowych kuchni, do nowej pracy, więc zanim szłam tam na ten pierwszy dzień pracy w knajpie, no to ja musiałam iść do tej restauracji, zobaczyć, gdzie jest łazienka, gdzie jest kuchnia, jak się tam jedzie, co się na przykład mija autobusem, jacy ludzie są w tej restauracji, jacy klienci tam chodzą, czym pachnie, czy są kosze na śmieci, gdzie one są. Słuchajcie, wszystko musiałam wiedzieć. I to samo dokładnie, kurwa, zanim musiałam pójść na przykład do liceum albo na studia, to musiałam w wakacje iść do tej szkoły i się po niej powłóczyć, żeby się tak, wiecie, oswoić z tym miejscem, się dowiedzieć, gdzie co jest. I wiecie, co się okazuje? Że ja do dziś nie to robię, w sensie i nie robię nowych rzeczy, bo one we mnie wzbudzają taki lęk. I to jest straszny wstyd, w sensie mi po prostu tyle rzeczy mi ucieka w tym życiu i tylu rzeczy ja nie robię z tego, że się po prostu tego boję i okazuje się, że jak o tym się głośno powie, to okazuje się, że wszyscy to robią. Więc na przykład kto chodzi na te siłownie wszystkie? Albo kto chodzi do warzywniaka i mówi na te wszystkie rzeczy na dekagramy? Przecież to okazało się, że jak dostałam wiadomość na Instagramie, okazało się, że mnóstwo ludzi te rzeczy po prostu, że to wszystkich po prostu straszy, no i wszyscy mają ten lęk. ale na maksa chciałam ostatnio tego loda. Już miałam po prostu rypę śliny i że po prostu już ten magnum almond do oglądania Netflixa, po prostu tego potrzebowałam. I wydawało mi się, że no przecież powstało to urządzenie, w sensie ten biznes, że to są mrożonki z dostawą pod drzwi do Netflixa. I przecież to nie jest takie typowe. No, nikt by mnie nie wyśmiał, że gdybym nie wiedziała, jak to działa, tak? A mnie tak sparaliżował ten lęk, że ja się tam wygłupię. I jest na masa po prostu takich sytuacji, że na przykład stresujące jest, jak się trzeba zapytać o cenę czegoś w sklepie albo na przykład właśnie u lodziarza. I ten ktoś mówi tę cenę i zawsze jest przecież szansa, że to dla nas za dużo będzie. I my powiemy, aha, no i tak wiecie, odłożymy to coś na półkę. I co z tego? Ale mnie to stresuje. Jak coś nie ma ceny, to ja się nigdy nie zapytam o tę cenę. Ja tego po prostu nie kupuję, bo nie chcę wyjść na tę osobę. No właśnie, jaką? Nie chcę być, jaką osobę? Przecież mnie na wiele rzeczy nie stać. To nie jest jakieś coś zaskakującego. Więc to chyba nie jest żadną, nie wiem, tajemnicą. I nie jest mi wcale wstyd z tego powodu, bo milionów ludzi po prostu na coś nie stać, tak? No ale to nadal wstyd. Tak odłożyć coś, bo nie kosztuje nie tyle, ile my uważamy, że jest warte. No nie wiem. Stres. No i oczywiście co zrobiłam? Tamten pan lodziarz pod oknem, a ja po prostu musiałam sobie zrobić w głowie jakąś analizę zysków i strat, no bo no to dobra, zysk, że zjem tego loda, ale jakim kosztem? Bo na przykład może się okazać, że ten pan na przykład nie zna angielskiego. Co jest oczywiście bzdurą, bo dogadałabym się o lodach przecież po islandzku, no to jakieś proste, to nie jest o polityce, ale wystarczyłoby na przykład, nie wiem, wskazać palcem na loda na drzwiach tej furgonetki. Ale na przykład może się okazać, że ja na przykład pójdę, wybiorę tego loda, a okaże się, że tego loda nie ma i ja w pośpiechu już będę tak zestresowana, że muszę wybrać jakiegoś innego i nie wybiorę takiego, którego bym chciała i z nerwów wezmę jakiegokolwiek po prostu tego loda, który nie spełni moich lodowych wymagań i jest wysoce prawdopodobne. Bo przecież głupio mi będzie, jak ja powiem, aha, no dobra, to jak nie ma tego loda, to no to do widzenia i wrócę do domu. To by było na maksa upokarzające i skoro już tam wyszłam, to nie... W sensie głupio by mi było po prostu zrezygnować z tych lodów. Gdzie każdy inny człowiek po prostu by powiedział, chuj, no nie ma magnuma, to wracam do domu i tyle. A ja nie, ja bym po prostu wzięła jakiegokolwiek. No i albo na przykład może się okazać, że na przykład tych lodów będzie za duży wybór i ja w końcu po prostu nie będę chciała się tak jak pajac po prostu zastanawiać za długo, bo pan mnie oceni, kumacie, jakiś obcy typ mnie oceni na pewno, że za długo wybieram smak loda. Na bank tak będzie, tak? No na bank. I na bank on siądzie do tego auta i chwyci za telefon i napisze swojej dziewczynie na Messengerze, że Jezu, jakaś sraka wybiera loda przez minutę. No żałosna. No na bank by tak było, no nie? Na pewno. Albo się okaże na przykład jeszcze, że ja wyjdę po tego loda. Wybiorę go jak najszybciej, żeby go nie zatrzymywać, tego pana w sensie. I później powiem, że chciałam zapłacić kartą. A on powie... Jestem lodziarzem. Myślisz, że u lodziarza można płacić kartą? Na targu z warzywami też byś chciała kartą płacić? Co oczywiście też jest niemożliwe, bo na Islandii chyba nawet w kościele się da datki kartą dawać. W sensie, nie wiem, żartuję, ale na Islandii wszystko się po prostu da opłacać kartą. Nawet toaletę. Więc no oczywiście no, za lody też się dało. Ale co się okazało, kochani? Pan mnie zobaczył w tym oknie, więc już ja już się poczułam zobowiązana. Oczywiście. Każdy inny by po prostu wiecie, zamknął tą żaluzję i po prostu wrócił do domu i koniec. I ten typ nawet nie pamiętał o tej sytuacji. Ale ja, przez to, że złapaliśmy kontakt wzrokowy, ja już się poczułam zobowiązana do zakupu. I wyszłam tam w tych kapciach i podomce i taka znerwicowana spojrzałam na te tablice takich lodowych dobrodziejstw i się okazało, że tam można u niego kupić wszystko, kurwa, chleby mrożone, jakieś w ogóle ciasta mrożone, pizze, mrożonki i inne różne rzeczy, no i te lody. Więc mówię do niego, że po islandzku, mówię do niego słabo, mówię po islandzku, ale poproszę loda z migdałami. I on do mnie oczywiście, mimo że usłyszał, że ja słabo mówię po islandzku, więc kurwa powinien do mnie mówić prostym językiem, żebym ja zrozumiała i się nie zestresowała. To on do mnie pełnymi zdaniami i tu mi szybko opowiada i tu takie i takie. No więc opowiada mi różne rzeczy o tych lodach, więc połowę nie rozumiem i mówię, przerywam mu i mówię, poproszę ten. I pokazałam palcem. I on znowu jakieś pytanie zadał, nie wiem, chyba się po prostu zapytał, czy chce jeden, czy chce pewien boks tych lodów, że 8. Ale nie zrozumiałam konkretnie, czy na pewno o to chodziło, więc po prostu czułam się, jak mi się pali twarz i dałam mu 600 koron, więc on zrozumiał, że po prostu chce jednego i powiedziałam dziękuję i pobiegłam do domu. Nigdy nie jadłam loda tak, słuchajcie, nerwowo jak wtedy, ale czułam się absolutnie z siebie dumna, że przezwyciężyłam ten strach. Lód się nazywał jakoś Super Mega Maxi, czy Maxi Super Mega, nie wiem, ale był to hit. Bardzo polecam tego loda, jeśli mieszkacie na Islandii i jest pan lodziarz, to Super Mega Hit Master Lód z migdałami, pyszny. Taka podróba Almond Magnum, bardzo, bardzo solidna podróba, bardzo polecam to. Ja słuchajcie, ja pomyślałam, że ta sytuacja to jest jakaś komedia i że to po prostu zasługuje na to, żeby się pojawić na moim Instastory. I ta decyzja, słuchajcie, była jedną z ważniejszych podjętych w tym roku, bo ta przygoda z wozem lodziarza udowodniła mi, że ja jestem absolutnie w porządku. Ja nie jestem jedyną osobą, która się przejmuje takimi rzeczami, bo odezwało się do mnie wielu znajomych. Jak pomyślałam, o, to pewnie dostałam też jakieś historie od obcych, więc weszłam do tak zwanej skrzynki inne, gdzie normalnie tego nie robię. Nie czytam w sensie wiadomości na Instagramie, więc nie martwcie się, jeżeli mi coś wysłaliście, a ja nie odpisałam. Ja po prostu wchodzę tam raz na miesiąc, na 5 minut. I jak ile ja tam dostałam historii, słuchajcie, nikt nie lubi chodzić po lody do lodziarza. To jest trauma w chuj. No. Nikt nie lubi tego momentu, że się idzie po loda i tam jest 1000 scenariuszy, a to pan nie ma wydać i trzeba kupić 2 lody. A to się nie ma na przykład odpowiednio dużo hajsu, bo wychodzimy. Dostaliśmy tylko 5 zeta od mamy, a się okazuje, że u pana jeden lód kosztuje dychę i nam głupio. I wracamy do domu i wszystkie dzieci inne mają lody, a my nie. Albo komuś 5 zeta wpadło do muszli klozetowej, jak szedł z ekscytacji tym po prostu nadchodzącym lodem. Po prostu się poszedł siku najpierw. Wszyscy mają podobne issues takie związane z nowymi sytuacjami. I już mi przestaje być przez to wstyd. I na przykład rynek i warzywniaki. To jest stres od dzieciaka. Na przykład na Zatorzu w Olsztynie, a tam mieszkałam z rodzicami, no to mama mnie wysyłała tam koło Zatorzanki na rynek z listą i tam było na przykład napisane 200 deko truskawek, 0,5 kilo irysów, kilogram ligoli. I skąd ja miałam wiedzieć, co to są ligole? Dopiero teraz wiem, jak mam 27 lat i się nauczyłam tego po prostu, że ligole to jabłka i zresztą moje ulubione. A irysy to chyba są ziemniaki, ale tam jest opór, no i teraz się stresuję, czy na pewno irysy to ziemniaki i czy ludzie mi nie będą pisać, debilko, irysy to są, nie wiem, jabłka też. Nie. A w każdym razie tam jest dużo tych gatunków. I to ich ważenie na taką wagę szalkową, zawsze miałam wrażenie, że ktoś mnie oszukuje po prostu i wracałam z tą resztą i oddawałam mamie te reszty i tak czekałam na jej reakcję i się trochę bałam, że na przykład powie, że się dałam oszukać. Bo mi ktoś tam, nie wiem, za 200 deko to mi jak za 2 kilo na przykład policzył. No koszmar, po prostu no, obsługa taka, że się mówi, co by się chciało i pani ekspedientka podaje, to wzbudza w ludziach takich jak ja taką presję. Ja nienawidzę kurwa nie zrobić pod presją czasu. Jeżeli sobie kiedyś to wpisywałam w CV i oszukałam któregoś z pracodawców tym samym, to mi bardzo przykro, ale ja po prostu, to społeczeństwo no, nas tak musztruje. No. I każdy nagle musi umieć coś robić pod presją czasu. Ja nie umiem. I zamawianie pizzy na przykład. Ja się muszę zastanowić. Albo nie wiem, w kebabie jesteście, chcecie, mówicie, poproszę falafel. I to nie jest takie proste, bo oni się od razu zapytają, a jaki jest sos? A jaki coś tam. Najgorzej jest po prostu w Subwayu. Tam jest tyle rzeczy do wyboru, że jak stoję przy tej kasie i mówię, poproszę tam veggie patty, nie? I pani mówi, pieczywo takie. I ja nie wiem, skąd mam to wiedzieć? Jaki sos najbardziej pasuje do tego? No nie wiem tego, no. I to, Jezu, najgorsze po prostu, najgorsze opcje, no. Im więcej opcji, tym po prostu gorzej. I rzucam wtedy jakiś tam przypadkowy sos, na przykład czy tam jakieś przypadkowe warzywa i żałuję. Dlatego ja nie cierpię tych sklepów takich, że tam pani stoi za ladą i trzeba mówić ile czego się chce, bo jeśli już za mną się ostawi ktoś, to ja już czuję, że ja muszę być jak najszybciej ten wybór podejmować, żeby ten ktoś nie stał za mną długo i nie pisał na Messengerze na przykład do nikogo, Jezu, jakaś straka minutę wybiera lody, wyobraź sobie. No, stresuje mnie, no. I w ogóle tym, że ktoś za mną stoi i mnie popędza, nie wiem skąd się to wzięło. Ale na bank z Polski, bo na Islandii totalnie no, nikt w sumie się nie śpieszy. I jak na przykład ktoś wyjeżdża autem i mu to długo zajmuje, no to nikt nie trąbi, no. Nikt się nawet nie skrzywi po prostu, bo tu wszyscy mają w dupie czas. Więc po prostu wszyscy są tacy mocno wychillowani na tym punkcie. Ale co w ogóle, co jeśli chodzi o auto, to ja co ja odwaliłam ostatnio? Oczywiście wam opowiem, bo jest to w temacie. Pojechałam autem do sklepu. bo mi się zachciało jeść, a oczywiście lodówka pusta. No więc mówię, Amadeusz, naklejam na wóz moją naklejkę z napisem początkujący kierowca, pokeruję do Hokkoipa, wsiadaj. No i słuchajcie, pięknie mi poszło, bo to już tam prosta droga, dokładnie trwająca 4 minuty samochodem i to są tylko jedne światła i dwa skrzyżowania, żadnego ronda. No i oczywiście tam na tej pełnej ja wjeżdżam na parking, zajmuję 2 miejsca, no bo nie umiem inaczej, a więc luzdy, nie wymagam po prostu od siebie na początku za dużo. Nie jeździłam 10 lat, mam prawo nie umieć parkować. No i pan Robert od prawa jazdy powiedział, że ładnie mi idzie i że mam po prostu jeździć tylko tyle, ile mogę, nie? Że mam prawo jazdy, więc już nie muszę się przejmować. Naklejkę początkujący kierowca i świetnie. No więc w jedną stronę baja, a w drugą... No to już Amadeusz powiedział, że on musi się zapisać do psychologa i leczyć po prostu po tym zespół stresu pourazowego, bo... No bo tak. Jak się wyjeżdża z tego parkingu, to się wyjeżdża na taki jakby... Wjeżdża się na taki próg zwalniający, który pokrywa całe przejście dla pieszych. I ja mam wyćwiczone, że spuścić ręczny, jedynka, sprzęgło, gaz, podjeżdżam jak najbliżej krawędzi skrzyżowania, kierunek i patrzę w lewo, później patrzę w prawo, czy nie ma pieszego i jadę. Ale wszystko by pewnie było git, bo ja już to tam z dwa razy już tak wyjeżdżałam. Ale to byłoby git, gdybym po pierwsze nie zauważyła, że ja stojąc autem na tym progu ruszam pod górkę, a po drugie w lusterku tym kierowcy zobaczyłam, że za mną stoi już inne auto. I już pacha mokra, słuchajcie. Mówię, Amadeusz, nie ruszę. Stoczę się tej babie na maskę. Nie ruszę pod górkę. Amadeusz, ruszysz spokojnie, sprzęgło, gaz, wrzuć kierunkowskaz. No i ja wrzucam i ten sprzęgło i gaz i po prostu. I no i trząsnęło mną, no i zgasł. I ja się staczam, czuję do tyłu. No i Amadeusz ręczny zaciąga i mówi, spokojnie, odpal sobie sprzęgło jedynka. A ja już nie. Słuchajcie, już blokada, już łzy w oczach, po prostu już mi się trzęsło, już mi się noga trzęsie i mówię, nie. Za mną stoi baba i mi się patrzy w moje lusterko. Ja się na nią patrzę, jak w westernie, po prostu złapałyśmy kontakt wzrokowy i może jej się śpieszy. W dodatku ona jedzie z koleżanką, więc na bank już mówią, jest to za debilka, kto idzie o prawo jazdy, ona nie umie ruszać. Mimo tego, że przecież wiem, że mam tę naklejkę, tak, czyli że jestem początkującym kierowcą, ma prawo mi zgasnąć, nie umiemy ruszać tym samochodem. Ale ja już się boję oceny, nie? I Amadeusz mi spuścił ten ręczny, słuchajcie. I ja na tym pełnym gazie po prostu weszłam w ten zakręt z piskiem opon, jak jakiś dealer narkotyków, po prostu na spokojnym, cichym osiedlu. Nie no, i ruszyłam do domu. Po prostu co za wstyd. Ale to nic, że wstyd. Ja nie spojrzałam w lewo w ogóle. Ani w lewo, ani w prawo. Jak mnie wyrwało do przodu, to bym kogoś mogła po prostu rozjechać. No. Słuchajcie, zebrałam taki opierdziel od Amadeusza, że się nie spojrzałam w to lewo i że w ogóle zrobiłam taką aferę i cyrk po prostu i scenę, że ja się zestresowałam, że mam ruszyć do góry. A to wszystko było spowodowane tym, że ja się po prostu wstydzę oceny. Kurwa, ile się ma lat, jak się człowiek przestaje wstydzić bycia ocenianym? Ja nie wiem, ile ja mam, 27 i normalnie mi płonie twarz, jak myślę, że mam na przykład iść gdzieś i coś załatwić w nowe miejsce. Kolejna sytuacja nerwowa z moich wiadomości na Instagramie, bo okazuje się, że nie tylko ja jedyna się boję oceny i się stresuję, że ktoś na mnie krzywo spojrzy. Więc poza presją czasową i że wyjdziemy na niedouczonego debila, który nie wie, ile to jest na przykład 200 deko, albo na przykład jak się kupuje ser na kilogramy i nie wiadomo, ile kupić dla 3 osób. 200 deko? 20 deko? Ile waży ser? Ile waży jeden plaster tego sera? No nie wiadomo, no. I jeszcze ile się ma 10 lat i mama cię wysyła, to jeszcze można to przetrenować. Ale jak się tego nie robiło lata i trzeba iść na przykład do działu mięsnego i mama mówi kup ileś tam mięsa, a my nie wiemy ile waży mięso, bo nie jemy mięsa na przykład, albo nie jedliśmy 1000 lat, to skąd my mamy to wiedzieć, ile tego, no nie wiadomo, no. Ale inną kategorią jest kategoria, która się nazywa pielucha pełna w nowych miejscach. Dostałam kilka wiadomości o tym, że ktoś na przykład całe życie chodził na jeden basen albo na jedną siłownię i jak się już przeprowadził, to już przestał chodzić, bo nie znał nowej i się bał. I ja totalnie to rozumiem, bo odkąd się przeprowadziliśmy, to ja nie byłam na basenie, bo go nie znam. I skąd mam wiedzieć, gdzie są szatnie? Gdzie się suszy włosy? Na istotnie na basenie przecież trzeba się kąpać na golasa. I na przykład kąpiecie się i jesteście cali mokrzy i wam się zachce siku, zanim jeszcze się ubierzemy na to mokre ciało w kostium. Czyli są dwie opcje. Jak się zachce siku, to można iść albo a, na golasa do kabiny i zrobić siku na golasa i później znowu wyjść na golasa z tej kabiny, albo dwa, iść się najpierw umyć, nałożyć ten mokry kostium na to mokre ciało i tym całym mokrym, zostawiając ze sobą po prostu plamy wody, iść siku. I to jest na przykład dla mnie stresujące. I zazwyczaj wybieram opcję drugą, czyli idę mokra, ale ubrana. Chociaż absolutnie nie wiem, co to zmienia dla innych ludzi, skoro przecież w kabinie tej do sikania jest się samemu, więc czemu niby nie wolno na galasa? Jakby o co chodzi? Ale wiecie, ten lęk, że nie wiadomo, co jest gdzieś, gdzie są szafki. Później się idzie na ten basen i tak, wiecie, z tą gołą dupą człowiek lata, się krząta po szatni, bo nie wie, gdzie coś jest. No to jest koszmar, no. Innym newralgicznym miejscem dla psychiki ludzi takich jak ja, specjalnie nie używam popularnego stwierdzenia, takich wariatów jak ja, albo nienormalnych, bo to jest obraźliwe. I mamy 2020, więc już bez przesady. Więc kolejnym takim miejscem jest siłownia. Klasyk. Po prostu ja w ogóle nie rozumiem, i jak pierwszy raz na siłownię poszłam, to się przekonałam, dlaczego nie powinno się chodzić na siłownię. I zaraz wam powiem. Przede wszystkim chodzi o maszyny. Czyli do czego one służą i w ogóle jakie obciążenie do nich dobrać. Jak nie wyglądać debilnie na nich. No ciężka jest to sztuka siłowniowa. O co tam chodzi w ogóle? Gdzie się kładzie nogę? I ustawiasz optymistycznie sobie tam obciążenie. Na bankie wszyscy gapią, tak? I starasz się coś popchnąć. I nie idzie, no. To schodzisz z tej maszyny. Zmieniasz te obciążenia znowu. Wchodzisz na to znów. Znowu się gapią na pewno. Na pewno. Wszyscy się patrzą. Popychasz i znowu za ciężkie. No i ja się wtedy poddaję. Ja już bym wtedy po dwóch razach ja już bym zeszła i udała się do szatni i do domu. Po prostu wstyd, opór. Na pewno wszyscy widzieli, że 10 kg to jest dla mnie za dużo. Ale jeśli na przykład możemy chodzić z kimś, kto nam powie, co się robi, no to elegancko. Albo można, jeżeli na przykład kogoś stać, do czego zachęcam, na trenera personalnego i czasem można się umówić z takiego typa, co cię zapozna z tym wszystkim, czy tam do pani, która ci opowie. I wtedy to jest super, ja zachęcam. Jakby kontakt międzyludzki z nową osobą, świetny pomysł. Oczywiście żartuję. Oczywiście już jestem zestresowana. W każdym razie, jak się samemu trzeba orientować i domyślać, to ja się tu już jestem cała spocona jak po prostu po kardio. Ja się nie dziwię, że są ci ludzie, którzy chodzą na siłownię i tylko chodzą i biegają po bieżni, bo po prostu skąd normalnie ludzie mają wiedzieć, co robić? I jeszcze to, że idziesz i siadasz na tej maszynie, tam się siłujesz 5 kilo, machasz nogą, przychodzi jakiś typ, rosły typ i on czeka, aż ty skończysz machać tą nogą, schodzisz, on wchodzi, ustawia swoje 50 kg i macha i ty co robisz? No musisz tam stać i czekać, aż on skończy, żeby po prostu on nie pomyślał, że ty już skończyłeś robić to na tej maszynie. I co się wtedy robi z rękami? Gdzie się patrzy? Czy co się robi? Czy się gada z tą osobą? Czy to trzeba się przywitać? To jest najgorsze moje wspomnienie z siłowni, to jest właśnie zakłopotanie. I oczywiście ja wiem, że on nie wyciągnie nagle Messengera i nie napisze do kogoś: Jezus, jakaś sraka minutę, stała nade mną niezdecydowana, co chce robić. No nie zrobi tak, ale mógłby. I ja już wtedy koniec, no już się poddaję, już wracam do domu. I po tym, jak przez 2 lata chodziłam na jedną siłownię, jeszcze na niej pracowałam jednocześnie, więc mogłam sobie poznawać te wszystkie maszyny po prostu po zamknięciu i nikt mi nie przeszkadzał wtedy i się mogłam dowiedzieć, co to i jak tam się z tego korzysta i jakie to obciążenie i ten. I wszystko sobie obcykałam. Ale później, jak już poszłam na inną, to też niby wiedziałam, co się robi, gdzie jest tam sikalnia i w ogóle, no ale styl, no nerwowa, no. Ćwiczenie przy innych ludziach jest trochę upokarzające. Kumam to. W ogóle nie jesteście z tym sami, jeżeli się wstydzicie. I na przykład ci ludzie, co korzystają z siłowni miejskich, tych takich przy ulicach albo w parkach. Przecież to skąd się biorą ci ludzie? Czemu oni się nie wstydzą z tego korzystać? Że wszyscy się gapią przecież. O co tu chodzi? Skąd, z jakiej fabryki ci ludzie wychodzą? Ale czego się dowiedziałam po tym czasie? To jest to, że skoro każdy się na siłowni patrzy we własne odbicie ze strachu, że wygląda głupio, albo wręcz przeciwnie, że wygląda super hot, to dlatego każdy na siłowni jest skupiony na sobie, a nie na nas, że my mamy na przykład spoconą pachę albo dupę. No jest to oczywiście pocieszające, ale sama świadomość tego w ogóle nie pomaga, więc ja mogę, tak wiecie, wam sobie to mówić, a wy i tak będziecie się stresować, no co mogę powiedzieć? Z jakiegoś powodu sama nie chodzę na siłownię oraz na baseny, których nie znam. I wolę jechać na bardzo daleko ode mnie oddalony basen, który jest daleko, ale wiem, gdzie co na nim jest, niż pójść na nowy i się przemóc i nawet poprosić kogoś, żeby mnie oprowadził na przykład po tym miejscu. No po prostu nie. Kolejna sytuacja, którą dostałam, to apteka. Mówienie i słuchanie o przypadłościach innych ludzi. No fatalne uczucie, zawstydzające. To jest tak samo fatalne, jak się siedzi w poczekalni z kimś na przykład, albo nie wiem, w taksówce i leci jakaś reklama środków na erekcję, albo na żylaki odbytu albo na jakieś tam inne wstydliwe przypadłości i jest taka dziwna cisza. Jest to po prostu koszmar, nie wiem, wstyd, no, kropka. Straszna sytuacja. Czyli już mamy jakieś 100 tysięcy codziennych sytuacji życiowych, w których osoby takie jak ja się stresują. No. Kupowanie rzeczy, kiedy jest za nami kolejka, ruszanie, kiedy za nami są inne samochody, czyli po prostu 99% czasu. Nowe miejsca i ich układ, uruchamianie wody w kranie w tych wszystkich nawydziwnianych zlewach, jakichś w centrach handlowych i na lotniskach. Pojawiło się również obsługiwanie maszyn do picia. Tych takich, że robicie sobie kawę albo herbatę i trzeba postawić ten kubek. No to na stacji benzynowej, tak? Stres, dzwonienie po pizzę, no a dzwonienie po prostu w każdej formie jest po prostu fatalne i koszmarne i no nie umiem dogadać przez telefon, no. Albo nie dosłyszę, albo coś przerywa, albo mnie ktoś nie zrozumie, no że nada, po prostu mówię. I ostatnio też cała się zgrzałam, jak fretka. Jezus, to też było pokażające. Jak pojechaliśmy z Amadeuszem na wyprawę do sklepu z takimi ortopedycznymi rzeczami? Różne tam są rzeczy, różne, głównie dla starszych ludzi, albo dla takich po wypadkach, czy tam pewnych urazach. Jakieś, wiecie, protezy, ortezy, różne takie rzeczy. No i kiedyś opowiadałam w podcaście, że tak z 6 lat temu złamałam kość ogonową. I kochani, jak się tylko stłucze kość ogonową, to ten ból po prostu się wlecze za nami latami, a złamana kość ogonowa to już jest po prostu kaplica. No to już to boli jak pieron po prostu. Niedawno mi się ten uraz odnowił. I kochani, co no? Pani fizjoterapeutka, u której byłam, bardzo zresztą uprzejma pani, zaleciła mi dwie rzeczy, bo niestety tyłka się w gips wsadzić nie da i no nic się nie da z tym zrobić, dlatego albo leki przeciwbólowe silne, których nie chcę brać, albo poduszka z dziurką w środku oraz śliskie prześcieradło. Takie, że no nie naprawi do tej kości, ale przynajmniej nie będzie nadal nią ruszało i po prostu będzie tam mniejszy dyskomfort. Także takie rzeczy, które łatwiej się przekręcać na przykład z boku na bok w nocy. Takie śliskie prześcieradło, no i właśnie ta pupa mnie boli. No i Amadeusz mi kupił tę poduszkę, najpierw tam sam pojechał, bo ja oczywiście przecież 100% teraz czasu poświęcam na pisanie książki. I wraca i mówi, przymierz tę. Pani powiedziała, że jest jeszcze taka, ale w kształcie jajka, też z dziurką. I że może ci będzie, przymierz tę i może tamtą trzeba będzie, jeżeli będziesz chciała, to możemy jeszcze pojechać tamtą przymierzyć. I słuchajcie, jak ja mam jakieś dwie opcje do wyboru, to ja już nie wiem. To nie wiem, no więc powiedziałam, tak się umościłam, no ta jest niby spoko, ale a jeżeli ta w innym kształcie jest lepsza? I w końcu to jest poduszka za 300 zł, no to jest lepiej, jak można to sobie wymienić. A później na przykład za 2 lata bym się dowiedziała, że ktoś miał w innym kształcie i była lepsza, już sobie drugiej nie kupię. I mówię, dobra. Słuchaj, jedziemy. No i wchodzimy do sklepu. Pani już zna Amadeusza. I mówię, dzień dobry. To tak, przepraszam, no, czy to nie problem? Bo chciałabym, no, tu mój chłopak kupił tę poduszkę i powiedział mi, że jest jeszcze druga w drugim kształcie i tak chciałabym jeszcze przymierzyć tamtą, bo może będzie mi się jeszcze wygodniej siedziało. No i to pani, że super, spoko, proszę tu zaczekać, tu jest krzesełko, proszę sobie panią, proszę poczekać, ja sobie po nią pójdę do magazynu. No i ja już oczywiście spina we mnie, bo dołożyłam pani pracy i na bank w ogóle napiszę do kogoś na Messengerze zaraz, że jakaś saraka przyszła i przez minutę przymierzała do tyłka dwie poduszki. I kochani, okazało się, że moja była lepsza. Więc powiedziałam, no wie pani, no dziękuję, jednak nie chcę wymienić, do widzenia. Co za upokorzenie. Całe miasto przejechane, to po pierwsze. Dwa. Pani musiała iść do magazynu, później musiała przy mnie stać i obserwować, jak jest tak moszczę, jak jakaś kura na tej poduszce. Później na drugiej, później znowu na tej pierwszej. Mówię, wie pani co, ja to chyba zostanę przy mojej jednak. To do widzenia. No, żałosne. Ale czy ta pani o mnie pamięta? No oczywiście, że nie. Ja jakby kumam to, że to nie jest usprawiedliwiony lęk. No, bo jeżeli to byłby usprawiedliwiony lęk, to byłby strachem. Lęk to zazwyczaj jest jakiś irracjonalny, nie wiadomo czemu. I na bank ta pani mnie już nigdy nie zobaczy więcej, no nawet na tej Islandii. Ale stres po prostu obrzydliwy, dokładnie taki, to jest takie, wiecie, to takie uczucie, że dokładacie komuś pracy. Takiej bezsensownej pracy. I to jest tak jak przy oddawaniu ciuchów do sklepu na przykład. Ja już pomijam ten ścisk w brzucha z wyrzutów sumienia, jak się kupuje coś w sieciówkowym sklepie, a jednocześnie się gardzi, wiecie, branżą odzieżową i wszystko w imię naszej planety. No to fatalne uczucie dokładania swojej cegiełki do niszczenia planety. No to potworne. Ale jeszcze jakoś tak czasem no nie ma się wyboru. I ja na przykład ostatnio nie miałam wyboru i nabrałam kilka rzeczy i mogłam je przymierzyć dopiero w domu. No więc nie chcę podejmować nieprzemyślanych decyzji zakupowych, więc musiałam wziąć, kupić te rzeczy, zapłacić za nie, a później musiałam iść i je oddać. Słuchajcie, ciuchów za 30 tysięcy. W sensie koron. Ale kupiłam właśnie dlatego, że przecież musiałam je przymierzyć, a pandemia. No więc wiedziałam, że mi oddadzą ten hajs, ale nie sądziłam, że będę musiała oddać wszystkie. I to będzie totalnie wyglądało, jakbym była po prostu blogerką modową w 2010 roku i musiała sobie zrobić zdjęcia stylizacji i bym później oddawała te ciuchy do sklepu. I po prostu to uczucie, że ten człowiek musiał te wszystkie rzeczy znowu kasować i te, po prostu kartkę o zwrocie, te ciuchy za ponad 1000 zł w sumie wpisywać, kasować, podpisywać. Jezu, przysięgam. I musiałam poprosić Amadeusza, żeby podszedł ze mną do tej kasy. Żebym się nie czuła, jak ten pan na przykład... Tak, wiecie, ciężko oddech spuści, to żebym ja miała koło siebie kogoś, więc musiałam zmusić Amadeusza, żeby podszedł ze mną oddać te rzeczy. Przysięgam, no ten typ na pewno wrócił do domu i się komuś na mnie poskarżył, no koszmar. I ja nie mam pojęcia, z czego to wynika. W sensie sądzę, że po części mogło to mieć na to wpływ wychowanie i po prostu mój tata często mówi, teraz to dopiero wyłapałam, że na przykład... się pieklił, jak ludzie w sklepach, jak trzeba było nosić maseczki, ludzie nie nosili tych maseczek. I mój tata mówi, że na przykład jemu to by było wstyd po prostu tak iść i tak jawnie po prostu, wiecie, nie przestrzegać jakichś reguł, nie? I takie właśnie bycie blisko normy albo takie zachowania normiczne były zawsze i są dla mojego taty bardzo istotne. Ja przez to po prostu może to przejęłam i nie jestem w stanie na przykład tańczyć publicznie albo właśnie z lęku przed oceną takiego na przykład, nie wiem, jakiegoś innego człowieka. Ale wiedząc, że tacy ludzie po prostu istnieją, to ja się boję wszystkich nowych dla mnie sytuacji, bo co jeżeli trafię na taką osobę, na przykład jak mój tato i ona mnie oceni, że ja czegoś nie umiem zrobić, na przykład to ruszać do góry. No nie wiem, a już w ogóle kurwa nie wiem, skąd się biorą ludzie, którzy się nie boją oceny. Nie mam pojęcia, to jest jakoś tak zakorzenione głęboko we mnie, że ja nie jestem w stanie tego wyplenić. No jakoś kilka lat w terapii, a ja nadal nie umiem się nie wstydzić. I się nie bać oceny. Ja nadal nie umiem być z siebie dumna na przykład i przyznawać, że mi coś wyszło i że coś umiem zrobić. No jest mi po prostu głupio. No. Głupio mi czasem w ogóle coś dodać na Instastory. Głupio mi jest wrzucić jakąś głupotę na Instagram. Przecież to jest po to się robi. Ten Instagram nie służy niczemu mądremu, więc nikt się... Przecież kurwa, no... Skąd ten lęk? Głupio, no. Miałam na przykład ostatnio bardzo miły wywiad dla internetowego magazynu Zwierciadło. No przemiła rozmowa, fajna, super dziewczyną, no miłe to w ogóle. Ja jakoś w ogóle bardzo od lat szanuję magazyn Zwierciadło. I słuchajcie, i byłam bardzo zadowolona z tego powodu, że taki miły ten wywiad, tak się fajnie czytało. I słuchajcie, nie wrzuciłam go nigdzie, bo jakoś od razu bym myślała, że to jest tak... No nie wiem, tak słabo się chwalić, że o, patrzcie, taka jestem ważna, że się do mnie odezwało Zwierciadło i na wywiad. Albo wywiad z Wogiem na przykład. Też go nie wrzucałam chyba z miesiąc i nie wchodziłam w komentarze pod nim, bo się bałam, że ktoś tam coś niemiłego napisał o mnie, no. Kurwa, no to jest smutne. Z tego samego lęku, że nie mam, że boję się oceny albo w ogóle znaczy, też z innych powodów, ale głównie z tego, że po prostu nie chcę czytać niczego na mój temat, w sensie, że zawstydza mnie zarówno jak ktoś napisze coś miłego, jak i coś niemiłego, więc no ja po prostu nie lubię czytać żadnych komentarzy na mój temat. I z tego samego lęku po prostu ja nie mam tych komentarzy umożliwionych na Instagramie i nie czytam tych wiadomości prywatnych. Z tego samego powodu nie czytam po prostu niczego na mój temat. No i mi po prostu to rujnuje samopoczucie, a jeżeli coś mi rujnuje samopoczucie albo mnie irytuje, to ja po prostu nie robię tego. Albo zabieram to z mojego zasięgu. Więc tak sobie widzicie, marnuję życie. I dostałam świetnego maila na temat lęków. Jest tam świetny fragment, przeczytam wam go. Mam 38 lat. Ja i moja przyjaciółka Fobia żyjemy sobie ze sobą pewnie już ze 30. Wiem o niej od mniej niż 10. Wtedy znalazłam artykuł o moich objawach. Zdiagnozowaną mam ją natomiast od lat 2. Utruła mi życie jak nikt inny. Czasami myślę, kim ja bym mogła być, gdyby nie ten hamulec wewnętrzny i ten ciągły lęk przed wyjściem na głupka. No i w najgorszym wypadku mogłabym być... w najgorszym wypadku mogłabym być Meghan Markle. A w najlepszym może Elonem Muskiem? Kto wie? No i właśnie, kochani, kim ja bym była, gdyby nie moje fobie społeczne i lęki? No, zapytam o to Teda na kolejnej sesji, no. A tymczasem to tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy również żyją w lęku, absolutnie, absolutnie bez przerwy i ludzi, którzy nie robią różnych rzeczy, bo się lękają ich robić. No, na przykład nie wydają książek, bo się wstydzą, albo nie wrzucają zdjęć na Instagram, mimo tego, że robią piękne, ale się wstydzą, że ktoś powie, że są nieładne. Także pozdrawiam tych wszystkich ludzi. Na pewno, jak będziemy mieli 90 lat, to będziemy pamiętać o tym, że tego nie zrobiliśmy i się będziemy na siebie denerwować. No. A tymczasem to tyle. No, tu Okuniewska z Nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o tym, czego się boję.